Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W jakieś 8 dni po tych naukach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze byli zmorzeni snem. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. Ewangelia mówi, że Jezus wychodzi na górę, aby się modlić, zabierając ze sobą najbliższych uczniów, Piotra, Jana i Jakuba, 8 dni po naukach, które wygłosił. Ten kontekst poprzedzający tę scenę na górze jest ważny, aby zrozumieć jej przesłanie. Jezus nauczał uprzednio, mówiąc: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Tak rysował Jezus swoim uczniom przyszłość, ich przyszłość, gdy będą szli za Nim, gdy On skończy swoją misję. To oni mają przejąć misję krzyża, własnego krzyża, to znaczy misję, którą da im Bóg, podobnie jak dał swojemu jednorodzonemu synowi. Po tych zapowiedziach cierpienia i śmierci jako misji Jezus jest z uczniami Piotrem, Janem i Jakubem na górze, aby się modlić. Po raz kolejny ci uczniowie będą towarzyszyć Jezusowi pogrążonemu w modlitwie na innej górze, w finale Jego ziemskiej drogi, przed ostatnią misją cierpienia i śmierci. Ewangelii według świętego Mateusza, Marka i Łukasza można przeczytać o tym, jak Jezus modli się w ogrodzie Getsemani na Górze Oliwnej, a Piotr, Jakub i Jan śpią w tym decydującym momencie. Podobnie i tu, na tej górze, ci uczniowie usną i Jezus będzie rozmawiać z Mojżeszem i Eliaszem, ale oni nie będą świadkami tego wydarzenia. Dopiero gdy się obudzą, zobaczą Go. Podobnie później stanie się na Górze Oliwnej. Gdy się obudzą, zobaczą Jezusa po Jego modlitwie. Tutaj na górze Jezus zostaje przemieniony podczas kontaktu z Bogiem, podczas modlitwy. Zmienia się nieziemsko. On sam, jak mówi Ewangelia, bo zmienia się wygląd Jego twarzy, promienieje Jego twarz chwałą Boga, światłem, wspaniałością Boga. Ale zmienia się również nieziemsko to, co ma z Nim bezpośredni kontakt, z Jego ciałem, z Jego osobą. Również lśni chwałą Boga Jego ubranie. To wzorzec, to paradygmat. W kontakcie z Bogiem, w modlitwie, człowiek zostaje przemieniony. doświadcza chwały Boga w sobie i na sobie. Ta scena ma również znaczenie dla uczniów Chrystusa jako ich droga. Mają iść na modlitwę, mają szukać kontaktu z Bogiem na swoich drogach i wtedy będą przemieniani chwałą Boga, zarówno oni sami, jak również to wszystko, co ma z nimi kontakt. Na modlitwie, w kontakcie z Bogiem objawia się w Jezusie i na Jezusie obecność Boga przez Jego chwałę. I to jest jedno z przesłań tej sceny na górze. Dwaj posłańcy Boga ukazują się Jezusowi tutaj. Obaj nie należą już do ziemskiego wymiaru historii zbawienia. Na mocy swojego powołania odegrali kiedyś ważną rolę w Bożej historii zbawienia. Pierwszy z nich, Mojżesz, reprezentuje paschalną historię zbawienia. Historię przejścia z przestrzeni śmierci, z Egiptu, przez pustynię, do przestrzeni życia, do ziemi, którą Bóg dał swojemu ludowi, aby żył w pokoju, aby cieszył się pełnią życia. Mojżesz był tym, który dostał misję przejścia paschalnej historii ludu Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej, a po drodze był przystanek pod Synajem. Na górę Synaj wchodził Mojżesz, zawierając przymierze w imieniu ludu z Bogiem i otrzymując od Niego dokumenty przymierza, począwszy od dekalogu, instrukcje na życie, jak pozostać wolnymi, gdy Bóg wyzwolił z Egiptu i jak zachować swoje życie po doświadczeniu obumierania, zagrożeniu życia w Egipcie. Doświadczył Izrael na pustyni także bezpiecznego wówczas prowadzenia przez Boga od Egiptu aż do granic ziemi obiecanej przez Mojżesza. Drugi z posłańców Boga, który ukazuje się Jezusowi na tej górze, to Eliasz. Reprezentuje on prorocką historię ludu Boga w ziemi obiecanej. Historię zbawczych interwencji Boga przez Słowo. Prorocką historię mówienia Boga do Izraela przez wieki w ziemi obiecanej w sytuacji łamania przymierza z Synaju, sprzeniewierzania się swojej tożsamości ludu Boga, przez zdradzanie Boga, czczenie obcych bóstw i przez krzywdzenie ludzi wbrew temu, co Bóg nauczał przymierzu na Synaju. To historia, która szczególnie jest opisana od pierwszej księgi Samuela aż po drugą królewską, a później w księgach prorockich od proroka Izajasza do Malachiasza. Eliasz reprezentuje prowadzenie ludu Boga przez Boga, Jego Słowem. Te dwie kluczowe postaci, Mojżesz i Eliasz, kluczowe postaci z historii zbawienia biblijnego Izraela, pojawiają się tu na górze przy Jezusie w chwale Boga i rozmawiają z Nim o Jego odejściu, które się ma dokonać w Jerozolimie. Co to oznacza? Oznacza to w języku tradycji historii zbawienia biblijnego Izraela, że w Jezusie, w Jego ostatecznej zbawczej misji, w misji, którą zapowiadał przed wejściem na górę, misji cierpienia i śmierci, znajduje swoje spełnienie cała dotychczasowa Boża historia zbawienia przez Mojżesza, Eliasza, przez przywódców, których Bóg posyłał swojemu ludowi przez wieki i prorockich przewodników. Mojżesz, Eliasz i Jezus to Boża jedność historii zbawienia Izraela i całego świata. Rozmowa Mojżesza i Eliasza z Jezusem na tej górze w chwale Boga to takie przesłanie. I gdy uczniowie Jezusa zmorzeni snem zasnęli, gdy się ocknęli, zobaczyli chwałę Jezusa i tych obu mężów stojących przy Nim, jak mówi Ewangelia, to, że Mojżesz i Eliasz stoją przy Jezusie, a uczniowie widzą ich razem, oznacza wiadomość, dobrą wiadomość, że Jezus jest naprawdę HaMashiach, Mesjaszem, namaszczonym, pełnomocnikiem Boga, ostatecznym prorokiem, którego zapowiadał również Mojżesz i prorocy, że Jezus jest Mesjaszem naprawdę całego Izraela i całego świata. Z obłoku, który otacza Piotra, Jana i Jakuba, a obłok jest tutaj miejscem, którym odczuwają obecność Boga, transcendentną obecność, obecność w tym świecie, ale nie z tego świata. Uczniowie słyszą głos na temat tego, kim jest Jezus dla Boga. To jest Syn mój, wybrany. I potem słyszą, co to oznacza dla ludzi, dla nich, uczniów, a także dla wszystkich innych, którzy uwierzą w Jezusa. To oznacza, mają słuchać Jezusa, Jego nauczania. To, że Jezus jest Synem Boga, wybranym, oznacza, że uczniowie mają iść po swoich drogach życia, tak jak szedł Jezus. Mają słuchać Jego nauczania i być posłuszni, tak jak to polskie słowo dobrze oddaje. Być posłusznym, czyli iść według tego, co się usłyszało. To oznacza posłuszeństwo. Ten głos, który słyszą tutaj na górze uczniowie, mówi podobne przesłanie, które słyszeli w Starym Przymierzu uczniowie Boga, wierni Boga. W psalmie 2, 7 wersecie ogłaszał psalmista przyszłym pokoleniom: przecież ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę postanowienie Pana, powiedział do mnie: Ty jesteś moim synem, ja Cię dziś zrodziłem. I w czasach wygnania babilońskiego, w 6 wieku przed narodzeniem Chrystusa, w księdze proroka Izajasza zapisano słowa, które Bóg mówił do wygnańców wówczas, dając im nową nadzieję. W 42 rozdziale księgi Izajasza: oto mój sługa, mówił wówczas Bóg, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął, on przyniesie narodom nauczanie, naukę, Tora. A Mojżesz, żegnając się z Izraelitami w wielkiej mowie, testamencie, zapisanej w Księdze Powtórzonego Prawa, ostatniej Księdze Tory Mojżesza, mówił wówczas Izraelitom, którzy mieli właśnie wejść do ziemi obiecanej i zaczynały się wieki życia wolnego ludu Boga, miały przebiegać według nauczania przymierza na Synaju. Mówił im wówczas: Pan Bóg Twój wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie, Jego będziesz słuchał. I teraz, gdy Mojżesz na tej górze stoi przy Jezusie, oznacza te słowa Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa, u początku historii Izraela w Ziemi Obiecanej, w 18 rozdziale, w 15 wersecie Księgi Powtórzonego Prawa, właśnie się spełniają w Jezusie. Gdy ten głos się odezwał, odezwał zarówno z obłoku, jak i z postaci Mojżesza i Eliasza, które stoją przy Jezusie i tworzą z Nim wspólnotę, uczniowie poznają Jezusa Mesjasza. Dlaczego było to tak ważne, aby doświadczyli przemienienia Jezusa, chwały na Jego twarzy i szat, które zabłysły światłem Boga, wspaniałością Boga? Ponieważ już niedługo będą widzieć Jezusa, którego twarz będzie pokrwawiona, poraniona, opluta, i mają w tej twarzy zobaczyć chwałę Boga wówczas w finale Ewangelii. I gdy zobaczą, że ubranie na Jezusie będzie także pełne śladów męki, cierpienia, zniszczone przez cierpienie, będą mieli
za zadanie zobaczyć również na nim chwałę Boga, że jego szata pełna krwi i świadek jego cierpienia jest relikwią, narzędziem historii zbawienia. Zarówno Jezus i jego twarz, jak i to, z czym ma kontakt, to narzędzia zbawienia, chociaż wyglądają na narzędzia nieszczęścia i przekleństwa, a jednak są błogosławieństwa. Taka próba wiary czeka uczniów. I dlatego ich pobyt z Jezusem na tej górze i zobaczenie jego chwały w jego twarzy i w jego ubraniu ma być dla nich lekcją Boga. Lekcją, aby się nauczyli nie wierzyć temu, co widzą, ale wierzyć temu, co Bóg mówi o tym, co widzą. Gdy zobaczą Jezusa pohańbionego, nie będzie to oznaczać, że nie był prawdziwym Mesjaszem, bo przegrywał, ale ma to oznaczać, że jest prawdziwym Mesjaszem, bo chwała Boga wypełnianej przez misji jest dowodem na mesjańskość Jezusa. Czy Jezus był prawdziwym Mesjaszem? To pytanie, które zadają sobie uczniowie wówczas, ale także i ludzie dziś. Czy Jezus przegrał, czy wygrał? Bój o życie. Bój o życie nie własne, ale ludzi, których Bóg chce zbawić, ratować, gdy marnują sobie życie. I w finale tej Ewangelii słyszymy, że gdy ten głos się odezwał, Ty jesteś Syn mój wybrany, wówczas Jezus pozostał już sam. Mojżesz i Eliasz odeszli. Co to znaczy w symbolicznej scenie? To znaczy, że w historii zbawienia Izraela i świata znaczący jest już tylko Jezus, Mesjasz. To On zostaje jako jedyny Zbawiciel Izraela i świata. Uczniowie Jezusa nie opowiedzieli nikomu o tej scenie, ale przekonali się naocznie i mieli zapamiętać, że chwała Boga jest w Jezusie, zarówno na tej górze, jak i na Górze Oliwnej, gdy też będzie się modlić, a oni będą przy Nim zasypiać, jak również na górze Golgoty, gdy będzie umierać. Uczniowie mają się przekonać naocznie i zapamiętać, że chwała Boga w Jezusie jest i nie odchodzi w każdej okoliczności Jego życia, bo całe Jego życie to misja i wszystko, co ma styczność z Jezusem, też będzie przemienione w chwale. Zobaczą Jezusa pozbawionego ziemskiej chwały w Jego cierpieniu i umieraniu i muszą być gotowi nie wierzyć temu, co widzą ich ziemskie oczy, lecz temu, co widzą ich oczy wiary, wypełnione chwałą Boga. Ten los Jezusa, to jest mój Syn wybrany, ma stać się także i losem uczniów. Mówił im przedtem, zanim wyszedł z nimi na tę górę, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Czy uwierzymy Jezusowi, że Jego los ma być naszym losem i to jest zbawienie? To oznacza życie, a nie umieranie. Nawet jeżeli jesteśmy przez ziemskie wydarzenia pozbawiani chwały w oczach ludzi i we własnych oczach, mamy uwierzyć Bogu, że rośniemy w Jego chwałę, która oznacza nieprzemijające życie, jeśli idziemy za Jezusem, dźwigając swój krzyż, dzień w dzień, godzina po godzinie, słuchając Jego nauczania i będąc posłusznymi, to znaczy idąc według tego, co usłyszeliśmy od Jezusa, a nie według tego, co głoszą inni, sprzeciwiając się nauczaniu Jezusa Mesjasza. Los Jezusa ma stać się także i naszym losem. Jeśli na ziemskich naszych życiowych drogach los Jezusa będzie naszym losem, wówczas i my będziemy przemieniani, nasza twarz i wszystko, z czym mamy do czynienia, przemieniani chwałą Boga i ostatecznie zmartwychwstaniemy do nieprzemijającego życia, jak Jezus, za którym idziemy.